Proszę Państwa, w naszym studio ksiądz Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, Iwona Przewor, prezes Stowarzyszenia Równych Szans Bonafides i Aleksandra Warmińska, psycholog. Witam serdecznie.
Witamy.
Witamy, szczęść Boże.
Spotykamy się, by ponownie powiedzieć Państwu o kolejnej inicjatywie Caritas diecezji siedleckiej, tym razem ze wspomnianym stowarzyszeniem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, a właściwie centra, bo to jest kilka miejsc, w których świadczona jest pomoc w ramach tych centrów. Powiedzmy dzisiaj więcej o tym, bo już od jakiegoś czasu działają w naszej diecezji, w naszym regionie, na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego i czas by Państwu troszkę przybliżyć tą formę pomocy. Dla kogo ona powstała?
Zacznijmy od tego, że od tamtego roku bardzo mocno współpracujemy ze Stowarzyszeniem Bonafides. Jeżeli mówimy o osobach, które są pokrzywdzone przestępstwem, rozpoczęliśmy działanie na terenie województwa lubelskiego poprzez nasze punkty, jak w Białej Podlaskiej, w Parczewie. W tych miejscach widzimy, że trafiają do nas jak najwięcej ludzi z przemocy domowej. Ale to nie są miejsca typowo, żeby pomagać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. To są miejsca, gdzie pomagamy osobom, tak jak już wspomnieliśmy, które są pokrzywdzone przestępstwem. Na ten temat więcej powie pani Iwona. My widzimy to, że to jest potrzebne jako Caritas. I od tamtego roku rozpoczęliśmy to współdziałanie, dlatego że też często do nas zwracali się i księża w różnych rozmowach, że kiedy chodzą po kolędzie, oni widzą, co się dzieje czasami w domu, tak? Że jest większy problem niż tylko, nie wiem, kogoś nie stać na jedzenie, bo brak pieniędzy na jedzenie jest konsekwencją tego, że jest większy problem, że właśnie jest, no niestety, przemoc domowa, nie chcą ludzie pracować, ktoś nie może pracować. I to się rozpoczęło w tamtym roku. W tym roku rozpoczęliśmy kolejne działania, jakby ta współpraca nasza się rozszerza na teren województwa mazowieckiego, w miejscach jak tutaj w Siedlcach, w Łosicach, w Trojanowie, w Łaskarzewie, w Skurcu. To są miejsca, gdzie są prowadzone centra pomocy interdyscyplinarnej. Bo Caritas to nie tylko, jak już wspomniałem, pomoc żywnościowa, że prowadzimy jadłodanie i najczęściej my jesteśmy kojarzeni, że tylko rozdajemy zupę, czyli jesteśmy kojarzeni z rozdawnictwem, a my wiemy, kiedy pracujemy w Caritas, że rozdawnictwo to nie jest pomoc. Owszem, trzeba pomóc ludziom w postaci zupy, kiedy rzeczywiście oni są na ulicy, ale to nie tylko to. Dlatego podjęliśmy te działania, żeby bardziej pomagać osobom i ta jest pomoc już bardzo specjalistyczna, jeżeli mówimy o centrach pomocy interdyscyplinarnej. To jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
A co z tymi instytucjami pomocowymi, które wiadomo, że istnieją? No, działają od wielu lat. Czy rzeczywiście ich pomoc wydaje się niewystarczająca i dlatego ta forma pomocy z waszej strony, jak to wygląda w naszym regionie? Czy tutaj jest większe zaufanie do Caritas i dlatego tutaj szukają ludzie pomocy? Czy też te instytucje, które istnieją, nie współdziałają?
Myślę, że instytucje współdziałają, tylko nie mają takiego narzędzia. Tutaj będziemy mówić o zespołach interdyscyplinarnych, które są w wielu miejscach i one działają, ale poprzez Centra Pomocy Interdyscyplinarnej i nasze działania ta pomoc jest bardziej skuteczna. Więc są dwie rzeczy. I zaufanie do Caritas, no i też, że może rzeczywiście w niektórych ośrodkach nie było takiego narzędzia, nie było dobrych psychologów, dobrych prawników. Więc my to robimy. Tym bardziej, że Centra Pomocy Interdyscyplinarnej są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości i jako Caritas startowaliśmy do konkursu i mamy te środki. Także ich wkład własny daliśmy do tego projektu, żeby pomagać ludziom.
Wspomniał ksiądz o tym, centra mają pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem, więc o jakie przestępstwa chodzi, żeby troszkę rozjaśnić naszym słuchaczom, kto może przyjść po pomoc i jakiego rodzaju pomoc?
Tak naprawdę może przyjść każdy, kto jest w stanie uprawdopodobnić, że dotknięty został przestępstwem określonym czy w kodeksie karnym, bądź w innych ustawach szczególnych. Ja wiem, że to brzmi bardzo niezrozumiale dla słuchaczy, ale jakbyśmy mogli nazwać te przestępstwa najczęściej, z którymi osoby się do nas zgłaszają, bo myślę, że to po prostu nazwanie pozwoli, to rzeczywiście największy odsetek są to osoby doświadczające przemocy w rodzinie, ale również osoby, które zostały zgwałcone, bądź wobec których było wykonywane nadużycia seksualne, też dzieci, ale osoby, które zostały oszukane, które zostały pobite, które uległy wypadkom komunikacyjnym, osoby, które doświadczają przestępstwa niealimentacji, czyli osoba, która jest zobowiązana do płacenia alimentów, nie płaci ich, przez co sytuacja najczęściej małoletniego jest trudna. Również groźby karalne. Takim przestępstwem, które coraz częściej występuje, jest tak zwany stalking, czyli uporczywe nękanie osoby, która nie mieszka, nie pozostaje w stałym gospodarstwie domowym, czyli w jednym domu z osobą doświadczającą, z osobą pokrzywdzoną. I tak naprawdę wiele jest tych przestępstw. Na przykład z takim przestępstwem, które wcześniej nie miało miejsca, a w Parczewie wystąpiło, to gdy pracodawca nie wypłacił pracownikom wymaganego wynagrodzenia i oni byli w stanie udokumentować, że nie wypłacił im tego wynagrodzenia, mimo że był zobowiązany, i to też jest przestępstwo. I w związku z tym też pomagaliśmy osobom pokrzywdzonym zawiadamiać organy ścigania w tym zakresie. Więc tych przestępstw jest tyle, ile jest losów ludzkich tak naprawdę, jeśli rzeczywiście są krzywdzeni. Więc i też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie każde przestępstwo jest takie same. I jakby chociaż w samej przemocy mamy różne formy doświadczenia tej przemocy, to tak naprawdę też kwestia gróźb, kwestia oszustwa, kwestia wypadków komunikacyjnych też jest każdorazowo analizowana. Więc jeśli ktoś do nas zgłasza się, to musi nazwać to przestępstwo, którym w jego ocenie został doświadczony, opisując to, jakich skutków doświadcza w wyniku tego przestępstwa, a następnie nasi specjaliści ustalają, czy to zdarzenie, które opisuje, ma znamiona czynu zabronionego i czy w związku z tym możemy tej osobie pomagać tymi instrumentami, które mamy w ramach centrum. Też zwracam uwagę, że jesteśmy po takiej konferencji tutaj w Siedlcach, gdzie rzeczywiście była dyskusja na temat tego, kim jest osoba pokrzywdzona przestępstwem. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonej i Pomocy Postpenitencjarnej nakłada na nas jako instytucję prowadzącą centrum obowiązek uprawdopodobnienia faktu pokrzywdzenia przestępstwem. Jakby nie jest naszym celem zmuszenie kogokolwiek do tego, żeby zainicjował sprawę karną i ukarał sprawcę wyrokiem karnym skazującym. Celem jest to, żeby tą decyzję podjęła sama osoba i żeby sama z siebie była gotowa na to, żeby rozliczyć się z przeszłością, by móc budować na takich trwałych fundamentach przyszłość.
Zatrzymujmy się przy osobach pokrzywdzonych. Pani jako psycholog może nam tutaj wyjaśni sytuację, w jakiej najczęściej zatrzymajmy się na przykład przy przemocy domowej. Co czuje osoba pokrzywdzona? Dlaczego ona nie szuka pomocy? I dlaczego ważna jest ta pomoc na różnych polach, tak jak tutaj słyszeliśmy przed chwileczką?
Rzeczywiście sytuacja osoby, która doświadcza przemocy, jest bardzo trudna. Takie osoby często nie zgłaszają się po tą pomoc, dlatego że albo są na tyle zastraszone, boją się, czują się niepewnie, mają poczucie, że nie mają się do kogo zgłosić. Być może czasem nie mają takiej informacji, kto mógłby im udzielić takiej pomocy. Często też zdarza się tak, że poszukiwały tej pomocy, ale niestety bezskutecznie. I w związku z tym takie miejsce jest właśnie stworzone po to, żeby wszystkie osoby, które takiej przemocy domowej doświadczają, które chciałyby uzyskać takie wsparcie psychologiczne, wsparcie ze strony prawników, wsparcie ze strony innych specjalistów, żeby mogła w takim miejscu taką pomoc uzyskać.
Ja też myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie zamknęli oczy i zobaczyli, jak taka osoba funkcjonuje. Najczęściej funkcjonuje w przemocy od kilkunastu lat. Dla niej to jest codzienność. Ona traktuje to jako pewną normę. Oczywiście nie można przyzwyczaić się do złego traktowania, ale z drugiej strony jest też tak, że jej się wydaje, że ona mówi. Ona mówi, pokazuje, że jej się dzieje krzywda, nikt nie reaguje. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mieli oczy otwarte i żebyśmy nazywali rzecz po imieniu. I że w momencie, kiedy taka osoba się zgłosi, trzeba powiedzieć, to, czego pani doświadcza, to jest przemoc, a przemoc to przestępstwo. Też zwracam uwagę, kiedy taka osoba szuka pomocy. Osoba pokrzywdzona przestępstwem przemocy w rodzinie szuka wtedy pomocy, kiedy dzieje się jakaś sytuacja traumatyczna, taka bardzo dotkliwa, czyli na przykład atak agresji. Sprawca bije osobę pokrzywdzoną. Wcześniej ten atak agresji jest wynikiem takiego napięcia, które we sprawcy funkcjonuje. Mówi się w takiej terminologii osób zajmujących się pokrzywdzeniem, że to jest, bo zuba była zasłona, czyli jakiś bodziec zewnętrzny, który wyzwala w nim tą agresję. No i on rozładowuje na niej tą agresję. Najczęściej są to kobiety niestety, czyli kobiety doświadczają przemocy i o tym mówią statystyki. I w momencie, kiedy on ją uderza, ona czuje, że musi coś z tym zrobić, że to już jest koniec, że to jest ta granica, kiedy ona musi przerwać to, bo to zaczyna boleć. I idzie do ośrodka pomocy społecznej, do policji, do różnych instytucji, ale z drugiej strony jest tak jakby cały czas w tym napięciu wynikającym z tego uderzenia. Jakby wie, że to tak nie można zrobić, że tak się nie robi. Tylko, że z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że przemoc to jest pewien cykl. I zaraz po tym ataku następuje tak zwana faza miodowego miesiąca. Czyli sprawca nagle się reflektuje, co zrobił i nagle uświadamia sobie, że może ponieść konsekwencje. Dlatego jest w stanie obiecać osobie doświadczającej przemocy wszystko, że pójdzie się leczyć, że przestanie pić, że już nigdy nie będzie. Przynosi kwiaty, jak wcześniej nie przynosił. Zaczyna dbać o dom i o dzieci. Prosi, błaga o kolejną szansę. I bardzo często, jeśli to jest pierwszy taka forma uderzenia, bardzo często osoba doświadczająca przemocy wierzy w to, że to jest prawda. Ten cykl jest zamknięty, to znaczy, że znowu powtarza się napięcie, znowu atak, znowu miodowy miesiąc. I ważne jest to, żeby te osoby miały świadomość tego, w którym etapie tego cyklu są i że za chwilę nastąpi ten etap i że za chwilę będzie znowu napięcie i znowu atak i że może taka osoba znaleźć pomoc gdzieś w takich instytucjach jak centrum. Też wielokrotnie zdarzało się tak, że osoba przychodziła, szukała pomocy i się wycofywała z tej pomocy, dlatego że widziała trochę bezsens zmiany. Ludzie, każdy z nas boi się zmiany. Zmiana to jest coś, co jest niewiadomego. Wolimy zostać przy tym, co znamy, co jest pewne, niż zaufać nowemu. Nie wiemy, czy to nowe będzie lepsze. I jak wielokrotnie rozmawiam z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i pytam się, dlaczego pani nie zmieni, tak? To podają mnóstwo argumentów, dlaczego nie. Bo nie mogę się samodzielnie utrzymać, bo jestem zależna ekonomicznie od niego. Bo całe życie pracowałam w gospodarce, w domu, nie mam żadnego doświadczenia. Bo mieszkam u niego, nie mam gdzie pójść. I tak jest mnóstwo argumentów, które racjonalnie uzasadniają trwanie w tym chorym związku tak naprawdę. Chcę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Nasza rola nie jest taka, i to tutaj muszę podkreślić, żeby rozbijać rodziny. My chcemy te rodziny uzdrowić, w sensie takim, żeby zarówno mężczyzna, jak i kobieta szanowali siebie i swoją godność. I dbamy o to, żeby ta kobieta mogła zawalczyć o siebie i o swoją rodzinę. Nie jest naszym celem jakby wyprowadzanie, przepraszam, że tak mówię, kobiety z mieszkania. Ale jeśli jest taka konieczność, jeśli jest to kwestia tego, żeby zabezpieczyć jej poczucie bezpieczeństwa, żeby zadbać o dobro dzieci, to to robimy. I dlatego jednym z takich narzędzi, które mamy w ramach centrum, jest mieszkanie interwencyjne, gdzie osoby mogą znaleźć schronienie na czas jakby radzenia sobie z tym kryzysem, który jest. To, co jest też bardzo ważne, to to, że musimy w relacji z osobą doświadczającą przemocy, osobą pokrzywdzoną zbudować zaufanie. To nie jest takie proste, żeby one przyjdą, od razu nam zaufają i oddadzą nam siebie w swoje ręce. Zresztą to nie chodzi o oddawanie siebie w ręce czyjeś do pomocy. Nasza rola nie polega na tym, żebyśmy my coś za kogokolwiek robili. My mamy tak wyzwolić zasoby w tej osobie, pokazać, że ona jest w stanie sama zmienić swoją sytuację, że to, że jest źle, nie znaczy, że nie może być dobrze i że tak naprawdę każdy człowiek ma tyle mocy, tylko ta moc jest blokowana. To tak jak jest samochodem. Chcesz ruszyć do przodu, ale jak nie puścisz hamulca ręcznego, to będziesz stał, będą ci się koła boksowały i to trochę jest tak właśnie jak z przemocą. Jak nie puścisz hamulca i nie dasz sobie sam pomóc, tak, w perspektywie tego, że masz zasoby, masz rodzinę, masz bliskich, masz wiedzę, masz umiejętności, masz wartości, które cię pną do przodu i w związku z powyższym dasz radę przeciwstawić się temu. A przeciwstawiając się temu, pomagamy sprawcy tak naprawdę. Ja bardzo często zadaję takie pytanie, jak przychodzą do mnie kobiety jako do prawnika, to pytają jakby z konkretną prośbą. Proszę, pani chce się rozwieść. A ja pytam się, ale co się takiego dzieje, że pani chce się rozwieść? No mąż pije. A co robi, jak pije? No wznęca się nade mną, nad dziećmi, nad nami. A kiedy by była taka sytuacja, proszę sobie wyobrazić, jakby, żeby było dobrze. Jakby pani chciała, żeby było dobrze, żeby się pani nie chciała rozwieść. I ona mówi, żeby mąż przestał pić, bo jak nie pije, to jest bardzo dobrym człowiekiem. I wszyscy wtedy wiemy, że to jest jakby źródło problemu i trzeba się tym zająć. Różnymi metodami tak naprawdę, bo państwo wiecie albo nie wiecie, że żeby alkoholik chciał sam przestać pić, musi sięgnąć dna. I ja mu to dno razem z osobą pokrzywdzoną zapewniam. Różnymi niestety sposobami, karając go za to, co zrobił, ale w myśl takiego przeświadczenia, że tylko i wyłącznie dotkliwa kara spowoduje, że on jest w stanie otrząsnąć się z tego, co i jak robi swojej rodzinie. Każdy jest inny i nie dla każdego to działa, ale jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli, czy zadziała.
Wspomniała Pani tutaj o tych fazach, które pojawiają się nie tylko w przypadku tego przestępstwa. Te ofiary, które szukają pomocy, rozumiem, że muszą być już doprowadzone do jakiejś ściany, by jej poszukać, ale z drugiej strony zastanawiam się też nad tymi miejscami w naszym regionie, tak jak ksiądz tutaj wspomniał, że księża bardzo często mają chociażby kontakt z takimi osobami. I zastanawiam się, jak my, otoczenie, reagujemy na przemoc i w jakim stopniu my, osoby postronne, chcemy pomagać, jeśli chcemy oczywiście, i czy potrafimy, czy takiej osobie, która przychodzi po pomoc, potrafimy pomóc tak, jak trzeba.
No to będę brutalna. Nie chcemy pomóc i uważamy, że to jest problem nie mój, w czterech ścianach, to nas nie interesuje. Bardzo trudno jest poprosić sąsiadów o to, żeby przyszli do sądu i zeznawali to, czego słyszeli. Argumentują to tym zawsze, że się boją sprawcy, argumentują to tym, że to nie jest ich sprawa, że to jest konflikt rodzinny. I to jest przerażające, bo to trochę świadczy o tym, że jak coś dotyczy nas, to jest to nasza sprawa. Jak coś dotyczy naszego bliźniego, to już nie jest nasza sprawa. I myślę sobie, że musimy otwierać oczy i reagować. Wielokrotnie jakby obserwowałam sytuację, kiedy mężczyzna krzyczy na kobietę i nikt nie reaguje. Matka krzyczy na dziecko, szarpie je w markecie i nikt na to nie reaguje. To też jest przestępstwo. Jakby nie można wobec nikogo nadużywać siły. I w związku z powyższym traktujemy to jako jej sprawę i nie reagujemy. Bardzo często jest też tak, że pójście do sądu i powiedzenie tego, co słyszeliśmy, albo tego, co widzieliśmy, ma zbawienny wpływ na tą osobę. To znaczy, że ktoś jej zaufał, to znaczy, że ktoś uwierzył jej, że to, co ona mówi, to prawda. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy byli odważni. Odważni w świadczeniu tego, co obserwujemy. Nawet jeśli się boimy sprawcy, to możemy się ochronić i przepisy prawne o tym mówią, że możesz na przykład zeznawać bez obecności sprawcy na jednej sprawie. Też jeśli chodzi o instytucje, ksiądz dyrektor mówił tutaj o takiej sytuacji, że instytucje ze sobą współpracują. Współpracują, bo takie są zapisy ustawy. W każdej gminie powstał zespół interdyscyplinarny i na potrzebę każdej problematycznej rodziny, w której występuje przemoc, tworzą się grupy robocze i specjaliści z różnych dziedzin, z pomocy społecznej, z policji, z kuratorzy, pedagodzy szkolni, instytucje zdrowia, służby zdrowia i wiele innych instytucji ze sobą się spotyka i mówi o tym, jak pomóc tej rodzinie. Tylko że to, co jest najistotniejsze, do tej pory zaobserwowaliśmy, że oni mają dużą wolę pomagania, ale nie mają czym pomagać, tak? Czyli nie mają takich narzędzi. Kontrakty do psychologa w placówkach służby zdrowia kończą się bardzo szybko, są niewystarczające, żeby pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Poza tym specyfika pomocy jest tutaj troszeczkę inna. Ja nie jestem psychologiem, ale jako prawnik mogę powiedzieć, że w mojej ocenie nie każdy prawnik może czy powinien pracować z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego, że trzeba mieć tutaj jeszcze dużą wiedzę taką psychologiczną, wskazującą na to, jak funkcjonuje ta osoba, jak ona sobie radzi, że nie należy przyspieszać, że tempo, jakie pomagania zachowujemy osoby pokrzywdzonej przestępstwem, że my nie jesteśmy dobrym rodzicem i wiemy, co dla ciebie jest dobre i nie będziemy narzucać im swojego zdania, chociaż tak naprawdę tak jest trochę, że my wiemy, że ten kanał pomocy, który chcemy dla niej uruchomić, to jest skuteczny i jej pomoże. Tylko, że ona na to nie jest gotowa, tylko, że ona nie czuje tego i trochę boi się konsekwencji. W związku z powyższym, jakby w CPI dbamy o to, żeby specjaliści byli dodatkowo przygotowani do pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Same studia, same kursy nie są wystarczające. Stale podnosimy kwalifikacje z uwagi na specyfikę problemu, którym składają się osoby. Czy to są problemy związane z nadużyciami seksualnymi, czy to są problemy związane z przemocą w rodzinie, czy na przykład z nadużywaniem takiej przemocy, cyberprzemocy w internecie, co jest bardzo, ale to bardzo niestety dużą skalą wśród młodych ludzi.
Odnośnie osób, które dlaczego się nie zgłaszają? Myślę, że też jest sprawa mediów, czy nagłaśniania takiej sytuacji, że sądy stoją po stronie sprawców i że kiedy chcę niby pomocy, ale zapala się mi czerwona lampka, ale po co? Po co ma się zgłaszać? I tak w sądzie nie wygram. Czy to w sprawach wypadków komunikacyjnych, jeżeli zostałem pokrzywdzony, czy szczególnie właśnie, kiedy chodzi o przemoc w rodzinie. Myślę, że to też jest duży czynnik w naszej mentalności, że sądy stoją po stronach sprawców. Czasami bywa tak, że jest, ale myślę, że im więcej będziemy mówić na ten temat, że jesteśmy w stanie pomóc, te osoby będą się zgłaszać, bo sam fakt na terenie Wojewódzkiego Lubelskiego, tylko w dwóch miejscach, kiedy prowadzimy w Białej Podlaskiej w Parczewie, to z takich miejsc skorzystało ponad 110 osób, więc jakaś świadomość obudowuje, że ja chcę skorzystać z pomocy i że kiedy będę musiał pójść do sądu, to jednak tę sprawę wygram, bo też tak zależy, żeby tym osobom pomóc. Musi być dużo mówienia na ten temat, że da się coś z tym zrobić. Bo jeżeli będziemy mówić, że się nie da, że się nie da, no to po prostu nikt nie będzie z tego korzystał.
Też jest tak, że zdarzają się takie przypadki, że na przykład koleżanki przychodzą i mówią, wy pani, mamy taką sytuację, że nasza koleżanka jest bita, ale nie wiemy, jak jej pomóc. I wtedy my obejmujemy to bliskie środowisko tej osoby pokrzywdzonej pomocą, po to tylko, żeby nauczyć ich, motywować i pokazywać szansę wyjścia, bo często osobie pokrzywdzonej jest lepiej zaufać komuś bardzo bliskiemu i wtedy nasze oddziaływania idą do tej osoby bliskiej, niż komuś totalnie zewnętrznemu, nowemu, prawda? I też zachęcamy takie osoby, które widzą, że coś się dzieje źle, jeśli same nie wiedzą, jak pomóc i co pomóc, to my pomożemy. My trochę jesteśmy takim drogowskazem, będziemy mówić co i jak, jakie działania podjąć, żeby ochronić tą osobę na przyszłość.
Jeżeli na przykład ktoś widzi, że jest przemoc, a na przykład boi się pójść na policję, tak? No bo małe środowisko, zaraz gdzieś to pójdzie, że to ja, w cudzysłowie, doniosłem na kogoś drugiego, więc lepiej zgłosić się do nas.
My wtedy doniesiemy na policję.
Ja myślę, że to też jest problem, może nam pani psycholog wyjaśni, dlaczego tak się dzieje, że osoby, które wiedzą o sytuacjach chociażby przemocy domowej, jak sąsiedzi w tych małych miejscowościach, to przecież to jest jak na dłoni, wiedzą, że coś się takiego dzieje, ale są te fazy, tak jak pani tu powiedziała. Z jednej strony ta osoba, która jest pokrzywdzona, szuka pomocy, potem się z niej wycofuje. Jeśli sąsiad to widzi, nie chce ingerować, nie chce pomagać tej osobie pokrzywdzonej, bo obawia się, że jeśli zainterweniuje, że jeśli weźmie trochę sprawę w swoje ręce, to ta osoba pokrzywdzona i tak się z tego wycofa i wtedy on się stanie wrogiem publicznym numer jeden.
Tu rzeczywiście jest wiele czynników, które może na to wpływać. Małe środowiska, zamknięte środowiska, takie bardzo hermetyczne, no niosą ze sobą to ryzyko, że jednak jak się wszyscy znają, to istnieje takie przekonanie, że na swojego kolegę, czy też na swojego sąsiada nie chce donosić. Tak jak tutaj wspomniała pani Iwona, rzeczywiście w tej fazie miodowego miesiąca może zdarzyć się też tak, że klient wycofa się, wycofa oskarżenia, wycofa się z udzielanej pomocy i to niestety no, też jest taki czynnik, który zniechęca świadków. Ale myślę, że za każdym razem warto to zgłaszać takie sytuacje. Mało tego, ustawa nawet nakazuje, nakłada obowiązek na obywateli zgłaszanie takie sytuacje. W związku z tym nie można pozostać obojętnym. Nie można pozostać obojętnym, zwłaszcza na cierpienie dzieci, cierpienie bliskich. Tutaj też nie powiedzieliśmy o tym, mówimy, że to kobiety, ale to nie tylko kobiety. To też osoby z niepełnosprawnością, ale też coraz częściej mówi się o przemocy wobec osób starszych.
Ja myślę, że też jakby odpowiadając troszeczkę na pani pytanie, dlaczego ci ludzie mają takie poczucie. No tak, podjęli pewną aktywność, pewne działanie i w ich odczuciu są oszukani. Ale ważne jest to, żeby oni zrozumieli, dlaczego ta osoba się wycofała. Że to nie jest konsekwencja twojego powiedzenia o tym, że stanęłeś po mojej stronie i powiedziałeś o tym sąsiedzie, że u mnie się dzieje źle. Tylko to jest konsekwencja mojego bardzo silnego lęku przed tym, żeby się zmierzyć z tym olbrzymim problemem. My mamy i niestety nie możemy mówić, że proces karny nie jest procesem długim, że proces karny nie jest procesem trudnym, bo jest. I nie będziemy mówić, że jest inaczej. Ale z drugiej strony, nawet jeśli osoba pokrzywdzona przestępstwem wycofa się, to będzie wiedziała, że do mnie, jako do sąsiadki, która zareagowała, może zawsze przyjść. I moja rola jest taka, żeby jej nie oceniać. Żeby zrozumieć, dlaczego ona tak zafunkcjonowała. Że się boi. A każdy z nas się boi przed zmianami, przed różnymi sytuacjami i jej lęk jest dodatkowo silniejszy, dlatego że jakbyśmy mogli spróbować stworzyć profil osoby doświadczającej przemocy, to byśmy zobaczyli, że ona ma cały ujemny ładunek emocjonalny. Ona czuje strach, lęk, niepokój, czyli wszystko, co jest minusem. Nie ma pozytywnej emocji, która dałaby jej energię sprawczą do działania, żeby dała jej moc do tego, żeby się przeciwstawić. My byśmy chcieli na siłę pomóc, a my musimy uszanować tempo i właściwość wrażliwości tej osoby. I jakby, jeśli to zrozumiemy, że ona może się wycofać i damy sobie takie prawo do tego, żeby ona się wycofała i żeby to było jej tempo, ale powiemy jej, jeśli następnym razem będziesz potrzebowała mojej pomocy, to ja jestem. A nie ocenimy jej i powiemy, jak następnym razem będziesz potrzebowała pomocy, to nie do mnie, bo ja już ci raz pomogłam, a ty jej nie przyjęłaś. To wtedy, w tym pierwszym przypadku, ta osoba zawsze w sytuacji kryzysu przyjdzie do nas i będzie mogła liczyć na naszą pomoc. My musimy pamiętać, że wychodzenie ze zjawiska przemocy jest to proces. To nie trwa natychmiast już teraz. Emocjonalnie to jest taki proces, taki, ile ta osoba w tej przemocy funkcjonowała, więc bardzo długi. W związku z powyższym, my jako pomagacze powinniśmy dać sobie prawo do tego, że to będzie w tempie nie naszym, tylko w tempie osoby doświadczającej przemocy.
Mówimy o przemocy w rodzinie, w przemocy w domu, to warto zaznaczyć, że jest różnica między konfliktem a przestępstwem, bo często też jest, że no są konflikty w domu i osoby, które dziś widzą, często mogą mówić, że to jest po prostu konflikt, tak? Więc ja umywam ręce i o tym nic nie mówię. Więc to po prostu nie moja sprawa. A warto po prostu się przyjrzeć i albo przyjść po prostu poradzić się, tak? Ja to widzę, ja po prostu nie potrafię ocenić, czy to jest konflikt, czy to jest przestępstwo, więc przychodzę do Centrum Pomocy, do ludzi, którzy są fachowcami i na ten temat rozmawiam. I być może, że to jest po prostu konflikt, że ja się mylę i osoby mają jakieś tam problemy między sobą, ale potrafię jakoś to przejść, ale być może, że właśnie jest coś więcej. Więc warto zawsze iść do fachowców, do specjalistów.
No tak, mówimy tylko o tych niepewnościach, o tych wszystkich znakach zapytania, które pojawiają się i u osoby pokrzywdzonej przestępstwem, i u osoby, która jest świadkiem też tego przestępstwa. Ale mówimy też o tym po to, żeby państwo mieli świadomość tego, że w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej utrzymają państwo informacje, które pomogą państwu zadziałać w tej konkretnej sytuacji związanej z przestępstwem. Różnego rodzaju państwo tak. Słyszą. Żeby tak trochę uściślić jeszcze, powiedzmy o tym, jakie przestępstwa nie są związane z pomocą Centrum Interdyscyplinarnego.
Wszystkie przestępstwa, które osoby doświadczają, kwalifikują się, oczywiście osoby fizyczne, czyli nie jakby przestępstwa gospodarcze, bo to są dotknięte osoby prawne, ale jeśli osoba, człowiek doświadcza jakiegoś przestępstwa i czuje się pokrzywdzony, to oczywiście może korzystać z pomocy. Ważne jest to, że to musi być określone w kodeksie karnym. Ja sobie zdaję sprawę z tego i też nasze doświadczenia są takie, że na przykład przychodzą ludzie i mówią, czujemy się pokrzywdzeni przez ZUS, bo nam nie dał renty. No niestety, to nie jest przestępstwo i ono nigdzie w kodeksie się nie znajduje. Albo czujemy się pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, bo zły wyrok dał. To też jakby nasza rola jest taka, żeby nazywać to, co jest przestępstwem, a to, co tym przestępstwem nie jest. Poczucie pokrzywdzenia, a pokrzywdzenie tym przestępstwem są dwie różne rzeczy. I jakby ja wymieniając na samym początku rodzaje przestępstw, z którymi się do nas osoby zgłaszają, jednocześnie wskazuję na to, że jakby my pomagamy tylko w związku z popełnieniem przestępstwem. Nasza rola jest taka, żeby niwelować skutki przestępstwa, żeby pomagać w zakresie, który dotyczy radzenia sobie z sytuacją trudną w związku z przestępstwem. Nie zajmujemy się, czyli nie ma takiej sytuacji, że jeśli ktoś jest pokrzywdzony przestępstwem, na przykład w wypadku komunikacyjnego, to my pomagamy mu na przykład w sprawie spadkowej, bo to są totalnie niezależne od siebie rzeczy. W związku z powyższym jakby tylko i wyłącznie ten związek z przestępstwem jest możliwy. Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, która jest w stanie uprawdopodobnić fakt pokrzywdzenia przestępstwem. Co to znaczy? To znaczy ma dokumenty potwierdzające, że nie wiem, została pobita, że jest wszczęte postępowanie, że był wyrok skazujący, że toczy się jakieś postępowanie, bądź po prostu zamierza coś z tym zrobić, jeszcze żadnych działań nie podejmowała, może się do nas zgłosić. Proces kwalifikacji jest jasno określony. Zawsze taka osoba umawia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu, która po takiej dogłębnej analizie kwalifikuje osobę do udzielenia pomocy. To znaczy, że my też ustalamy, czy ta osoba spełnia kryteria uprawdopodobnienia przestępstwem i następnie jest umawiana do specjalistów i korzysta z tej pomocy, która jest w ramach centrum zapewniona.
Właśnie. Powiedzmy o tym, z jakiej pomocy, z jakich profesjonalistów w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej mogą państwo skorzystać.
Fundamentem pomocy jest pomoc prawna, bo jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest taka pomoc wymierna, która często jest niezbędna do tego, żeby pokonywać bariery w związku z pokrzywdzeniem. Są też psycholodzy, psychoterapeuci, którzy prowadzą psychoterapię krótko i długoterminową, rozwiązują sytuacje trudne, pomagają rozwiązać sytuacje trudne. Bardzo często niezbędnym elementem jest pomoc psychiatryczna, z uwagi na to, że jakby te zdarzenia powodują albo sytuacje lękowe, nerwicowe, albo depresje. I tutaj trzeba uruchomić lekarza, który zapisze leki po prostu. My też te leki możemy sfinansować, czyli możemy w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej sfinansować leki, leczenie, środki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, który służy do tego, żeby niwelować skutki pokrzywdzenia przestępstwem i utraty sprawności organizmu. I to też musi być skutek, czyli na przykład jeśli ktoś uległ wypadkowi komunikacyjnemu i PFRON sfinansował wózek rehabilitacyjny w wysokości 80%, to my te 20% możemy dołożyć. Albo jeśli ktoś wymaga natychmiast rehabilitacji po wypadku komunikacyjnym albo po pobiciu, to my możemy tą rehabilitację sfinansować pod warunkiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie może tego zrobić w taki sposób. Więc jakby mamy takie możliwości, ale to nie wszystko. My zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba pokrzywdzona przestępstwem często jest zależna ekonomicznie od sprawcy i dbamy o to, żeby ją usamodzielnić. Usamodzielnić pod kątem jej aktywności zawodowej, wejścia i funkcjonowania na rynku pracy. Dlatego pracuję z taką osobą doradca zawodowy, którego celem jest przede wszystkim wprowadzenie tej osoby na rynek pracy i pozostawienie jej, żeby praca i dochód z pracy był takim głównym źródłem dochodu i żeby ona też poczuła, że coś od niej zależy. Więc to jest jakby też bardzo istotne, czyli tutaj doradztwo zawodowe, ale też w związku z tym doradztwem zawodowym pokrywamy koszty kształcenia, czyli kursów, szkoleń, przekwalifikowania, egzaminów. A w przypadku dzieciaków, jeśli doświadczają przestępstw i w konsekwencji tego jakby mają negatywne oceny, czy mają braki edukacyjne, możemy w ramach korepetycji niwelować skutki tych przestępstw, bo niestety bardzo często to, że dzieci się źle uczą, to wynika z tego, co się dzieje w domu i trzeba też szukać przyczyn. I finansujemy korepetycje. No, udało nam się uchronić dzieciaki przed tym, żeby zdały do kolejnej klasy. To, co jest jeszcze też taką formą ważną, to to, że jeśli dojeżdżają do nas mieszkańcy z małych miejscowości, bo często trudno u siebie w miejscowości znaleźć taką pomoc i dla nich trudnością jest finansowanie kosztów dojazdu, to my możemy sfinansować, zrefundować te koszty dojazdu, czyli na trasie miejsce zamieszkania Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej i z powrotem. I tak jak taka osoba będzie przyjeżdżała co tydzień, to co tydzień te koszty mogą być jej zwrócone. Wiemy też, że zanim zaczniemy usamodzielniać osobę, to ona musi mieć środki na żywność, na jedzenie i taką pomoc też świadczymy. Dajemy bony żywnościowe, ale też, tak jak powiedziałam, w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem. Czyli nie każdy może uzyskać pomoc żywnościową, tylko ten, który wykaże, że ta pomoc jest mu niezbędna do tego, żeby zafunkcjonował prawidłowo. Też finansujemy, duża jest ta oferta, wiem, ale też finansujemy środki na zakup odzieży, obuwia, leków, leczenia, środków czystości. No i w tym roku po raz pierwszy wspólnie z Caritas w diecezji siedleckiej zorganizujemy wyjazd 50 dzieci z dwóch województw, lubelskiego i mazowieckiego, na taki obóz profilaktyczno-terapeutyczne, dzieci, które pochodzą z rodzin, w których przemoc występuje. Taki obóz do Zakopanego na 12 dni. No i my koszty tego obozu poniesiemy, a też zadbamy o to, żeby na tym obozie były oddziaływania psychologiczne prowadzone wobec tych dzieci, żeby je trochę wzmocnić, żeby odbudować ich poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, ale też poradzić sobie z tym, czego doświadczają, czyli na przykład z agresją.
Ta lista, którą pani przekazała, na szczęście jest taka długa, bo pokazuje, że ta pomoc jest tak kompleksowa, że rzeczywiście osoba, która jest pokrzywdzona,
to nie wszystko.
Chociażby...
Mamy oczywiście mieszkanie interwencyjne, w którym udzielamy schronienia i czas tego schronienia jest 2 tygodnie. On może być maksymalnie do 3 miesięcy przedłużany, ale w sytuacji, kiedy osoba zdecyduje się wyjść ze środowiska, w którym była krzywdzona i zabezpieczyć sobie i dzieciom byt w bezpiecznych warunkach, to jesteśmy w stanie sfinansować koszty związane z wynajmem tego mieszkania, z kosztami eksploatacyjnymi, z mediami. Oczywiście nie przez cały okres, tak? Tylko do czasu, kiedy ta osoba nie stanie, nie usamodzielni się finansowo. W związku z powyższym rzeczywiście trochę jest tak, jak pani mówi, że my mamy odpowiedź na, może nie na wszystkie, ale na większość barier, z jakimi zgłaszają się osoby pokrzywdzone przestępstwem. Jak mówią, nie, bo nie mam pieniędzy, to my, proszę bardzo, to my pani damy, tak? I to trochę wytrąca argument wychodzenia ze swojej sytuacji, ale one też się czują bezpieczne. One czują, że jest w końcu ktoś, kto jest im w stanie pomóc od początku do końca, kto ich nie zostawi w sytuacji, kiedy na przykład zmienią zdanie.
To nie jest taka pomoc chwilowa, bo tak. Bardzo często, kiedy takie osoby szukają pomocy, no to dostaną ją w jednym zakresie, ale w drugim już niekoniecznie, jeśli pójdą do jednej z instytucji, które są stworzone, by pomagać. No i tutaj mają państwo odpowiedź na to, że da się pomóc kompleksowo, chociażby w związku z pomocą, którą oferuje Caritas. Caritas jest tą instytucją, do której mnóstwo jest takich osób, które zgłaszają się po pomoc w jednym zakresie właśnie, do tej pory było tak, że przychodziły osoby, które szukały pomocy materialnej chociażby, czy kwestii najczęściej, zatrudnienia, tak?
Tak, najczęściej do Caritas przychodzą ludzie, którzy potrzebują wsparcia materialnego. To najczęściej się spotykamy z tymi, ale Caritas do tej pory co robiło, no to też pomagaliśmy poprzez poradnictwo, czy prawne, czy psychologiczne, bo było udzielane. Ale,
pamiętają państwo te telefony, tak, które można było wykonać do konkretnych ekspertów?
Tak, były, tym bardziej, że no i też do tej pory nawet w naszej diecezji, w kurii diecezjalnej funkcjonuje telefon zaufania. Tam też są osoby, które udzielają pomocy. Ale myśląc o bardziej skutecznej pomocy, właśnie skierowaliśmy nasze działanie w stronę Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, bo zauważyliśmy, że samo poradnictwo nie wystarcza. Same udzielenie pomocy poprzez, nie wiem, wykup recepty czy paczki żywnościowe, no to też nie załatwi sprawy, tym bardziej, że osoba, tak jak pani Iwona powiedziała, musi być troszkę pokierowana. Ona sama też musi wyjść, my jej nie wyręczamy, tylko ją wspieramy, żeby zmieniła swoje działanie, swoje życie.
Jak wyglądają struktury, tutaj ksiądz wspomniał o tych kilku miejscach, w których istnieją centra. To jest taka sieć centrów, które rozsiane są, rozumiem, po diecezji.
Terytorium naszej diecezji to jest część województwa mazowieckiego i część województwa lubelskiego. Większa część to jest województwo lubelskie. Z racji tego, że siedziba nasza jest tutaj w Siedlcach, w województwie mazowieckim, to w tym roku wniosek na działania napisał Caritas przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bonafides i mamy miejsca na terenie województwa mazowieckiego. Czyli tak jak wspomniałem, Siedlce, Łaskarzew, Łosice, Skórzec, Trojanów i też centra mobilne, czyli to jest możliwość dojeżdżania na kilka wyjazdów tam, gdzie zgłoszą się ośrodki pomocy społecznej, że potrzebują właśnie takiego wsparcia. O tym mówimy już bardzo na konferencjach do takich osób, które są zaangażowane, czy to w ośrodkach pomocy społecznej, czy w zespołach interdyscyplinarnych. A na terenie województwa lubelskiego, to w naszych ośrodkach, jak w Białej Podlaskiej, w Parczewie, ale też tam, gdzie działa Stowarzyszenie Bonafides, czyli w Zamościu.
We Włodawie, w Radzeniu, w Międzyrzecu Podlaskim. Także jest, no i oczywiście w Lublinie nasza główna siedziba, czyli tak jak siedziba główna Caritas, CPI Caritas jest w Siedlcach, to u nas jest duża siedziba w Lublinie. Ja też państwu powiem z takiego doświadczenia, że na przykład w roku 2015 z formy wsparcia w ramach CPI w województwie lubelskim skorzystało łącznie 1200 osób. To jest olbrzymia skala. I myślę sobie, że jeśli będziemy to nagłaśniać, to nie chciałabym, ale niestety myślę, że tutaj w województwie mazowieckim będzie podobna skala osób, które będą zgłaszać się z prośbą o pomoc i których tą pomocą, mam nadzieję, będziemy obejmować.
No dzisiaj jesteśmy po konferencji właśnie, gdzie już byli typowo członkowie zespołów interdyscyplinarnych, gdzie byli kuratorzy. Efekt konferencji jest taki, że wszyscy byli, nazwijmy to, zachwyceni, zadowoleni z tego, że takie narzędzie właśnie jest. Że w jakiś sposób do tej pory sami widzieli problem braku takiego narzędzia, żeby lepiej pomóc, bardziej pomóc osobom, które doświadczają najczęściej. Mówimy o tej przemocy w rodzinie, tylko musimy o tym pamiętać, że to nie jest jedyny tylko cel naszego działania, że my tylko pomagamy dla osób doświadczających przemocy.
Państwo o tym mówcie. Państwo jako media o tym mówcie, my będziemy z tymi osobami pracować.
Gdzie szukać konkretnych informacji dotyczących?
Nasze konkretne informacje, jeżeli chodzi, to jest nasza strona internetowa Caritas, www.siedlce.caritas.pl. Tam jest od razu zakładka Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej i tam są podane godziny w naszych punktach, telefony kontaktowe, a też zostały wydrukowane plakaty, ulotki i rozwieszamy, rozdajemy.
Zachęcamy państwa do szukania pomocy, tych z państwa, którzy są świadkami przemocy, żeby państwo nie stali bezczynnie i nie zastanawiali się, w jaki sposób pomóc, bo mają państwo teraz miejsce, w którym mogą państwo uzyskać informacje.
Dokładnie.
Jak to
ja
zrobić?
Powiem, naprawdę nie bójmy się przyjść i porozmawiać z osobami, które pracują w CPI, czy się dzieje przemoc w rodzinie, bo mi się ciągle przypomina film Pręgi, kiedy widzimy, że osoba, która sama doświadczała przemocy w rodzinie, kiedy dorasta, tak samo postępuje jak
warto
tato.
Warto przerwać krąg.
Tak.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ksiądz Marek Wieńkowski, dyrektor Caritas diecezji siedleckiej, Iwona Przewor, prezes Stowarzyszenia Równych Szans Bona Fides i Aleksandra Warmińska, psycholog, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.